za co premiować. 15 października 2009, 7.01. Wskaźniki mogą zapewnić łatwiejsze wykrywanie błędów w działaniu oprogramowania, ale nie w działaniu ludzi. Z przyjemnością przeczytałem tekst Andrzeja Raniszewskiego CW34/2009, będący odpowiedzią na nasz artykuł mój i Helmuta Gielsera CW3031/2009. Z przyjemnością, bo autor poruszył w nim wiele bardzo ważnych spraw, które dzieją się dookoła nas. Zwłaszcza dziś, w okresie, w którym nie wiadomo, czy kryzys już sobie poszedł, czy dopiero przyjdzie. Jednak w tej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu. Jestem pewien, że Andrzej protestuje przeciwko proponowanej przez nas metodzie motywacji, mimo że sam aktywnie stosuje ją w swojej firmie. Zacznijmy od informatyków. Od zamkniętego niegdyś klanu ludzi, grupy szamanów, którzy potrafili zmusić komputer do pracy metodami iście magicznymi. Któż nie słyszał w czasach pierwszych komputerów opowieści, że sprzęt będzie poprawnie pracował tylko wtedy, gdy użytkownik będzie do niego przyjaźnie nastawiony i będzie rozumiał wszystkie jego potrzeby. Sam często opowiadałem takie bajki, wymuszając na ludziach m.in. to, że w przypadku awarii nie próbowali sami jej naprawiać, co często przynosiło więcej szkody niż pożytku, tylko wzywali informatyków. Tamte piękne, dawne czasy, poza sferą mistycyzmu, miały to do siebie, że, jak słusznie zauważa Andrzej Raniszewski, informatyka wspierała niewielki fragment biznesu. Pierwsze aplikacje wspomagające bardzo ostrożnie zarządzanie przedsiębiorstwami w większości przypadków omijały procesy krytyczne. Do końca lat 90. często jeszcze zdarzało się, że księgowość była ciągle prowadzona podwójnie, czyli i w komputerze, i metodą tradycyjną. Problem roku 2000 pięknie przedłużył nas wiarę w to, że komputery i wróżki mają ze sobą wiele wspólnego. Wirusy komputerowe pojawiające się w tamtym okresie dodatkowo przekonywały ludzi, że komputery żyją jednak swoim własnym, prawdziwym życiem, które tylko informatycy potrafią okiełznać. Od tego okresu nie minęło wcale tak dużo czasu, jak to się Andrzejowi wydaje. To tylko 10 lat. Wiara w gusła jest dalej silna w narodzie. Któż z nas nie zawaha się, czy pójść dalej, gdy drogę przebiegnie mu czarny kot? Jednak świat poszedł do przodu. Dziś każdy statystyczny Polak, wliczając noworodki, ma ponad jeden telefon komórkowy, jakby nie patrzeć, to w końcu komputer, a większość studentów pojawia się na zajęciach z własnymi laptopami, żeby tam notować uwagi z wykładów lub sprawdzać na bieżąco, ile z tego wykładu jest dostępne w internecie. Taka powszechność nie byłaby możliwa przy założeniu, że informatyka to wiedza szamańska, dostępna nielicznym. I zgadzam się w tym punkcie z autorem polemiki. Informatyka nie jest już wiedzą tajemną, a informatycy nie są niezastąpionymi szamanami, którzy całą wiedzę gromadzą tylko we własnych głowach. Choć często jeszcze bardzo by chcieli. Na przeszkodzie temu staje jednak biznes. Zarząd nie chce mieć u siebie stada szamanów, którzy wykonają pracę tylko wtedy, gdy będzie dla nich interesująca. Jak słusznie zauważa Andrzej Raniszewski, informatycy często nie tylko nie integrują się z pracownikami innych działów, ale i nie utożsamiają się z problemami firmy. Często jeszcze słyszy się wśród informatyków tezę, że przestój w sprzedaży czy pracy magazynu to nie jest ich problem. Ich problem to deadlock na bazie danych czy backup blokujący dodawanie nowych rekordów. Informatycy tak postrzegający świat muszą się zmienić i to bardzo szybko, bo jeśli się nie zmienią, to ich miejsce zajmie outsourcing usług informatycznych z wszechobecnym SLA z angielskiego Service Level Agreement, czyli współczynnikiem definiującym, jak szybko dana awaria zostanie usunięta dla tego kontraktu. Twórczo czy wymiernie, od tego miejsca jednak spojrzenie autora polemiki i moje znacząco się rozchodzą. Andrzej błędnie zakłada, że skoro firma zlecająca usługę outsourcingową innej firmie rozlicza się z tego na podstawie realizacji mniej lub bardziej skomplikowanych współczynników, to realizację tych współczynników trzeba przenosić na informatyków realizujących to zadanie. Błąd ten rozwinę dalej, gdyż niepostrzeżenie dotarliśmy do zawoalowanego pytania, którego Andrzej otwarcie nie postawił, ale przewinęło się również w komentarzach do elektronicznej wersji naszego artykułu. Jak motywować pozornie nietwórczych pracowników helpdesku? To pytanie było bardzo silne m.in. dlatego, że jako przykład motywacji informatyków w poprzednim artykule wybieraliśmy bardziej twórcze stanowiska z obszaru informatyki. Po tekście słyszeliśmy więc często tezy. Projektanta czy programistę może da się tak motywować, ale jak motywować serwisanta? Zanim opowiem, jak to ma być z motywacją, dam przykład, dlaczego motywowanie wskaźnikami pracowników helpdesku jest błędem. Opisywaną sytuację zaobserwowałem w działach obsługi klienta dwóch firm informatycznych, będących spółkami giełdowymi. Przez litość przemilczę ich nazwy, ale skoro takie rzeczy zdarzają się dużym, to mogą się trafić wszędzie. Otóż sytuacja była taka. Niemal w każdym programie zdarzają się błędy. Niektóre pojawiają się sporadycznie, inne z mniejszą lub większą regularnością. Przypadek, który mam na myśli, dotyczy błędu, który pojawiał się stosunkowo często, na tyle często, że pracownicy help desku wypracowali sobie metodę szybkiego naprawiania go. Mniej lub bardziej skomplikowany skrypt usuwał błąd w kilka minut. Do napisania skryptu potrzebna była analiza, co jest przyczyną błędu oraz w jakiej sytuacji występuje. Pracownik help desku przeprowadził taką analizę i wykrył warunki powodujące powstanie błędu i przełożył efekt swojego myślenia na skrypt usuwający błąd. Jaki ma to związek z destrukcyjnym działaniem wskaźnikowych motywatorów tego pracownika? Otóż pracownik ten premiowany był za szybkość rozwiązywania zgłaszanych mu problemów. Od czasu, gdy stworzył skrypt naprawiający problem, jego premia znacząco wzrosła. Błąd, którego naprawa mogłaby zająć kilka godzin, zajmowała mu kilka minut. Dzięki temu średnia szybkość reakcji na pojawiające się incydenty wzrosła, a z nią urosła premia. Nie na rękę było mu więc informowanie działu produkcji, jakie są przyczyny błędu. Na rękę mu było to, że ten błąd istnieje i z wersji na wersję nie jest usuwany. Tu dygresja, która odsuwa nas na chwilę od kwestii motywowania, a przesuwa w kierunku wspomnianego wcześniej SLA. Otóż autor polemiki błędnie założył, że SLA, czyli ścisłe wskaźnikowe ramy zachowania firmy zlecającej obsługę informatyczną, powinny przełożyć się na wskaźnikowe systemy motywacyjne informatyków zleceniobiorcy. Otóż jest to błędnie założenie. Podpisanie umowy SLA powinno skutkować wdrożeniem standardów ITIL Information Technology Infrastructure Library, czyli zbioru zaleceń i najlepszych praktyk, który mówi, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Tu można poszaleć ze wskaźnikami i sformalizowanymi metodami, ale tylko wtedy, gdy dotyczą procesów, a nie ludzi. Korzystając z tej metodologii, można zapewnić łatwiejsze wykrywanie błędów w działaniu oprogramowania, ale nie w działaniu ludzi. ITIL nie jest bowiem remedium na wszelkie problemy, które pojawiają się przy motywowaniu pracowników. Opisany wcześniej przykład chorego podejścia do często pojawiających się błędów miał bowiem drugie dno. Otóż, w obu firmach, w których zaobserwowałem motywacyjny wpływ szybkości realizacji zleceń na podbijanie wskaźnika szybkości zamiast podnoszenia jakości oprogramowania, stosowano metodologię ITIL, a pracownicy, którzy o tym wiedzieli, celowo fałszowali wpisy do systemu help deskowego, by zależność, którą sami wykryli, jak najdłużej nie została zauważona przez nikogo innego. Fałszerstwa bazowały na wpisywaniu różnych objawów, bądź różnych metod naprawy błędów. Dzięki temu idea przechodzenia od incydentów do problemów znana w ITIL nie mogła funkcjonować poprawnie. Tu przestrzegamy miłośników wskaźnikowego podejścia do motywacji przed tezą, że wskaźnik motywujący był źle zdefiniowany i gdyby był dobrze zdefiniowany, to pracownicy nie mogliby go oszukiwać. Należy podkreślić to, co jest głównym zarzutem w stosunku do wskaźnikowych systemów motywacyjnych. W systemach tych pracownik motywowany jest nie do najlepszej pracy, ale do osiągania jak najlepszej wartości wskaźnika motywującego. I bez względu na to, jak skomplikowany będzie wskaźnik motywacyjny, czynnik ludzki, tak lubiane przez HR określenie, znajdzie sposób na to, by osiągać jak największą wartość tego wskaźnika. Zamiast jak najlepiej pracować, w skrajnym przypadku może się okazać, że proces udowadniania, że się dobrze pracuje, zajmuje pracownikom znacznie więcej czasu niż sama praca razem z ludźmi. Jak więc motywować pracowników help desku? Na wszelki wypadek przypominam, że mówimy o stwarzaniu warunków do automotywacji, a nie zmuszaniu kogoś kijem bądź marchewką do lepszej pracy. Jak więc postępować z ludźmi w tak nudnym środowisku jak linia wsparcia serwisowego? Najważniejsze to nie przekonywać ich, że środowisko jest nudne. W każdym, pozornie najnudniejszym miejscu pracy istnieją wyzwania, które warto podejmować. Bazując na wcześniej opisanym przykładzie, możemy powiedzieć, że pracownik, który znalazł przyczynę często pojawiającego się błędu, miał automotywację do pracy. Jedynie wskaźnikowe rozliczanie go z tej pracy zabiło w nim chęć pracy dla dobra firmy na rzecz realizacji własnego wskaźnika motywującego. Wystarczyłoby tylko przekonać opisywanego pracownika, że nie jest mało znaczącym trybikiem, ale od niego w jakiejś mierze zależy jakość tworzonego oprogramowania i znaczenie marki i firmy. Jednak, żeby to uzyskać, trzeba wznieść się ponad poziomu uznawania osoby odbierającej telefony i reagującej na awarie za zasób ludzki usuwający błędy informatyczne. Trzeba zobaczyć w nim człowieka, a dalsza droga zależy od konkretnej sytuacji i stanowiska. W opisywanym przykładzie nasz pracownik mógłby w przyszłości nadzorować działanie systemu znajdowania regularności w pojawiających się błędach czy analizować zjawiska przyczynowo-skutkowe, doszukując się prawdziwych przyczyn powstawania błędów. Ciekawa ścieżka awansu będzie wyzwaniem dla każdego. I tu należy wrócić niemal do początku artykułu, czyli do miejsca, w którym wypominałem informatykom, zwłaszcza niektórym, że chcieliby być szamanami czy jednostkami wybitnymi, których nie da da się okiełznać. Takich osób nie da się skanalizować do pracy przy taśmie produkcyjnej. Ich trzeba porwać umiejętnym działaniem i rozbudzić w nich chęć do pracy tak, jakby mieli pracować dla siebie. Zamiast konstruować skomplikowane wskaźniki motywacyjne, trzeba uczyć się, jak z nimi rozmawiać. Uczyć się umiejętnie nimi zarządzać. Zarządzanie to umiejętność, której naprawdę można się nauczyć. To nie jest łódź szczęścia, czy trafi się na informatyka chętnego do pracy. To ciężka praca zarządzającego. To on powinien uczyć się, jak zarządzać ludźmi poprzez sterowanie ich energią do pracy, a nie ślepą chęcią otrzymania kilku złotych premii i więcej. Nie zgadzam się z tezą, że pasjonaci informatyki szkodzą całej rzeszy informatyków pracujących zgodnie z wytycznymi korporacyjnych procesów. To oni, ci pasjonaci, są najwartościowszymi pracownikami. To oni potrafią pociągnąć do dalszej pracy innych. Trzeba tylko wiedzieć, jak im pokazać, że nie tylko problemy wymyślone w obrębie ich wąskiej specjalizacji są ciekawe. Trzeba pokazać, jak prawdziwy proces biznesowy przekłada się na ich dziedzinę. Informatyk, który zobaczy kilkaset osób czekających bez pracy na zrolowanie transakcji bazodanowej, nigdy nie będzie już myślał o tej transakcji bezosobowo. Pracownik helpdesku, który osobiście pozna swoich zleceniodawców, nie zarządy, ale ludzi przy biurkach, którzy zgłaszają mu błędy, nigdy nie pomyśli o błędzie zgłaszanym przez znaną osobę jako problemie teoretycznym. Rozwiązując błąd, będzie wiedział, kto i na jakim stanowisku z utęsknieniem czeka na jego rozwiązanie. Będzie mógł sobie wyobrazić oczekiwanie tych ludzi. Marek Wierzbicki jest właścicielem firmy doradczej qsort.biz.